Poranek dzisiejszy rozpoczynamy od rozmowy telefonicznej z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, posłem EKR-u i Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Gratulujemy wyboru. Bardzo pan się ucieszył tym wyborem, że został pan wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego?
No tak, ucieszyłem się też dlatego, że to był prawdziwy wybór, prawdziwe wybory. Nie było nic ułożone, nie było nic. Miałem konkurenta, najpierw w grupie zresztą pojawiła się konkurentka, potem silny konkurent też w wyborach już tych ostatecznych w sali plenarnej. No i wygrałem wybory, był element kampanii, trochę było napięcia, szczególnie w ostatnich trzech dniach były elementy brudnej kampanii, ale akurat nie prowadzonej przez mojego konkurenta, ani ja przeciwko niemu, ani on przeciwko mnie. Nie, to wszystko było bardzo, bardzo dżentelmeńskie, no natomiast rzeczywiście no usiłowano jakieś takie bardzo zniesławiające działania podjąć w kuluarach, no, płynące, jak wiadomo, z kręgów naszej miłej opozycji totalnej, no ale właśnie uzyskałem większość absolutną też w innych grupach politycznych. Bardzo miłe potem gratulacje wielu kolegów z różnych, również z całego spektrum, jak w zasadzie politycznego, więc to mnie bardzo cieszy.
Czyli w tym wypadku dotrzymano słowa, bo kiedy odwoływano pana Ryszarda Czarneckiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, to powiedziano, że tak powinno być, że Polak z EKR-u powinien Ryszarda Czarneckiego zastąpić.
To większość grup politycznych, kierownictwo tych grup dotrzymało swojego słowa, dlatego że też żadna grupa polityczna nie wystawiła swojego kontrkandydata. Ten kontrkandydat, mój kolega i Tarant, był takim niezależnym. On zresztą zawsze się zgłasza, dlatego że on kwestionuje ten taki system, nie wiem, rozdziału dogadywania się, stanowisk dogadywania się między partiami. Natomiast większość grup politycznych, kierownictwo, ja widziałem się z liderami, łącznie z Europejską Partią Ludową, no jakby w tych rozmowach zapewniałem się, że będą się trzymać tej zasady, no ale też niektóre grupy po pierwsze nie wprowadziły dyscypliny partyjnej, inne dały wolny głos, jedna bodajże, no i było to głosowanie tajne, więc każdy z posłów mógł, nikt nie jest przecież tego w stanie tego głosu skontrolować, więc naprawdę były to demokratyczne, uczciwe wybory. Ja zaprezentowałem swoją kandydaturę, mój kolega z Estonii również, no i każdy zgodnie z przekonaniem i sumieniem i też rozumieniem zasad Parlamentu Europejskiego zagłosował. Ja uzyskałem to tam 270 parę głosów, więc jak mówię, jestem tym bardziej zadowolony, że to tak się odbyło. I też mogłem przy okazji trochę porozmawiać z wieloma kolegami z innych grup, poznać ich opinie, też czasami trochę byłem poruszony, nie wiedzą, jeżeli na przykład chodzi o Polskę, no bo też nie powinniśmy udawać, no też nie była to tylko też moja ocena mojej osoby, prawda, ale też pytano mnie o sprawy polskie, o Prawo i Sprawiedliwość, o naszą grupę. No. Czasami pytania były szykujące, na przykład jedna z koleżanek mi zapytała, wyrażając poparcie dla mnie jako osoby, bo znamy się z pracy legislacyjnej, zapytała mnie, no ale ona ma pewien problem, no to czy może głosować za mną, skoro moja partia przeczy Holokaustowi, stara się przepisać historię na nowo, a z drugiej strony ogranicza fundamentalne prawa kobiet. No tego rodzaju pytania też, te, te, też, też padały. I no, bo jak wszyscy wiemy, też była w tym czasie też, w tego samego dnia była głosowana kolejna rezolucja przeciwko Polsce. I te rezolucje wynikają z tego rodzaju opowieści o naszym kraju. A te opowieści są snute właśnie przez no, niektórych naszych posłów. Też oczywiście z innych krajów, na jakichś krajach są takie panie feministki, radykałowie, no, no ale po części się to oczywiście też wypływa z polskich mediów, polskiej opozycji, to wtedy nie tylko panuje konsternacja i zaczyna się sprawdzenie, czy rzeczywiście, czy ja jestem faszystą, czy nie jestem faszystą, no skoro też w Polsce panuje taki straszny reżim. No i, no i wtedy oczywiście już jesteśmy w teatrze absurdu, prawda?
Jak pan profesor się zachowuje w tym teatrze absurdu? Jakie kwestie pan wygłasza? Jak pan udowadnia to, że nie jest pan faszystą?
No, przede wszystkim to jest tak, że ja pracuję od 3 lat w parlamencie i myślę, że w sposób udany. Jestem też koordynatorem w trudnej komisji mojej grupy EKR. Byłem też na paru misjach zagranicznych z kolegami. No i to, po pierwsze, to jest oczywiście pewien kapitał, który się zdobywa pracą. No.
Ale może pan profesor może się ukrywać, przecież swoje poglądy może pan ukrywać.
No, prawdopodobnie tak to było, że ktoś powiedział, że się ukrywa, prawda, za sympatyczną maską pracowitego, konstruktywnego posła może być, ukrywa się jakieś potworne oblicze, stąd pewna koleżanka z Polski podobno biegała po parlamencie z jakimiś przełożonymi dosyć stronniczo na szybko moimi tweetami, prawda, po parlamencie, żeby przekonywać się, że no przecież dokonałem tak strasznego czynu jak krytyka Unii Europejskiej, prawda? A przecież ja też nigdy nie ukrywam, że nie traktuję Unii Europejskiej jako tworu sakralnego, prawda? Jako świętości, która tylko, że to jest no, niezwykle ważna organizacja międzynarodowa, do której Polska należy, do której właśnie ja staram się działać, że wszyscy mamy chcemy współpracy narodów europejskich, że dla mnie Unia to jest głównie Unia państw narodowych, że cenię sobie właśnie wielość kultur. Nigdy nie mówiłem o tym, że nie odwołuję się, chciałbym, żeby to była Unia oparta na wartościach chrześcijańskich. I jak ktoś mnie pyta, bo pan redaktor to miał przyznać na odpowiedź tej koleżanki, jeżeli chodzi o fundamentalne prawa kobiet, to powiedziałam, że zawsze jestem za jak największą obecnością kobiet w życiu publicznym, wyrównywań. Zresztą w Polsce wszystkie statystyki pokazują, że na szczęście Polska się wyróżnia na tle innych krajów, jeżeli chodzi na przykład o małą rozpiętość, różnice płac i tak dalej. No ale oczywiście w pewnych kwestiach zasadniczych na pewno wspieramy tradycyjną rodzinę, na pewno jesteśmy przeciwko za ochroną życia dzieci nienarodzonych i tak dalej. Także to zawsze uczciwie mówię o swoich poglądach. Jeszcze też atakowano mnie za to, że akurat tego poprzedniego dnia przed wyborem odbyła się konferencja organizowana przeze mnie i przez Instytut Zachodni w Poznaniu na temat tej bardzo takiej bolącej nas, a drażniącej Niemców kwestii reparacji wojennych. Co znowu też zostało podniesione jako, prawda, po pierwsze, jako niesamowicie pogwałcenie reguł dyplomatycznych, jeden sposób też bardzo takich, no są fanatycznie zacietrzewionych, mówił, jak cóż to za dyplomację, proszę, prawda, jak ci pisowcy są straszni w Europie. No ale się okazało, że można być wiernym swoim poglądom, można podejmować trudne sprawy i być wybranym w instytucjach europejskich. Myślę, że to jest dobry początek, że tak jak wygrywamy z Platformą Europejską w miażdżący sposób w kraju, zaczniemy wygrywać za granicą.
Chociaż ostatnie głosowanie nie potwierdza tych słów, dlatego że Parlament Europejski przyjął rezolucję wspierającą Komisję Europejską w wszczęciu postępowania wobec Polski z artykułu 7.
ale ten parlament ma jeszcze jeden rok pracy i wszyscy sobie zdają sprawę, że po wyborach w przyszłym roku skład parlamentu może być zupełnie inny. Będzie inny rozkład sił. Ja mam nadzieję, że wtedy też delegacja Prawa i Sprawiedliwości będzie duża, będzie bardzo kompetentna, będzie bardzo, bardzo sprawna i wtedy już tego rodzaju rezolucje nie będą miały miejsca. Rzeczywiście będziemy budować taką Unię, w której wszyscy będziemy się dobrze czuli.
A jak pan odbiera to, że właściwie premier Morawiecki prowadzi intensywną dyplomację europejską, przyjeżdża do Brukseli, rozmawia z komisarzami europejskimi, z politykami europejskimi i tych śladu tych rozmów potem w ich wystąpieniu nie ma. Te wszystkie argumenty, których używa premier, którego używa pan profesor Legutko, gdzieś w jakąś czarną dziurę wpadają i ulegają zupełnej anihilacji.
No to jest bardzo trudny proces, dlatego że oczywiście to nie jest tylko tak, że tak jak w Polsce, no powiedzmy nasze reformy naruszyły interesy, też nie wiem, wartości, światopogląd takich bardzo wpływowych środowisk, prawda, naszych elit kulturalnych, na przykład prawda, elit prawniczych. No to przecież to jest tak, że te nasze elity tak nieco wyalienowane z polskiego społeczeństwa i żyjące trochę w swoim świecie, one są częścią takich środowisk też europejskich, prawda? Znaczy nasi prawnicy jakoś zawsze tam sędzia Rzepliński i tak dalej zawsze przecież byli częścią, mają po pierwsze przełożenie na Europejski Trybunał Sprawiedliwości, no przecież tam jest pan Safian, który też się wypowiadał wielokrotnie na temat sprawy, czy Komisję Wenecką, czy w ogóle, prawda? No to jest, ja myślę, że to jest taki rozdźwięk ogólny między powiedzmy zwykłymi Francuzami, a tego rodzaju elitami. Może w innych krajach, w tych krajach rdzenia one są bardziej jakby zakorzenione i bardziej broniące interesów też, nie wiem, francuskich, niemieckich, ale podzielające pewien światopogląd. I w związku z tym oczywiście my nie tylko jakby zmierzyliśmy się, czy wrzuciliśmy wyzwanie tym elitom polskim, ze wszystkimi wadami też, tylko oczywiście europejskim. No, a jak to wygląda? No przecież wiemy, panie redaktorze, że jednocześnie no, w tej sesji też wspominano, znowu była minuta ciszy za zabitego dziennikarza słowackiego. Wiemy, co się dzieje na Malcie, gdzie była dziennikarka śledcza. Jednocześnie podniesiono po sprawę pana Barroso, byłego przewodniczącego komisji, prawda, który dzisiaj pracuje dla lobbystów. No, co chwilę są jakieś afery korupcyjne. Wiadomo, że nagle polityk znany, pan Berlusconi uchodzi, prawda, za tego, który uchronił Włochy przed populizmem, a tylko wtedy, tylko dlatego, że zgłosił chęć popierania, prawda, pewnego status quo, który jest w całej Unii Europejskiej. W tym sensie oczywiście nasz problem jest problemem europejskim i dopóki się nie zmieni, jak mówię, mam nadzieję, że też wybory w wielu krajach, ale też potem wybory do Parlamentu Europejskiego zmienią tę sytuację, bo wielu ludzi w wielu krajach widzi, jak bardzo zafałszowana jest rzeczywistość. I zresztą w tych rozmowach, które ja toczyłem też, to niezależnie od przynależności politycznej, na przykład jeden z kolegów z partii Grupy Zielonych mnie mówił, no tak, my wiemy, no nie, sytuacja w Polsce jest może nie wszystko jest doskonale. Przecież co się dzieje we Francji, jak są naruszane prawa obywatelskie, teraz to jest stan wyjątkowy od dłuższego czasu we Francji. Rzeczywiście te kwestie, nie wiem, ochrony praw osobistych są dzisiaj bardzo, bardzo trudne we Francji. A przecież nikt nie podejmuje kwestii francuskiej. To w rozmowach takich zakuluarowych okazuje się, że nasza ocena sytuacji, ocena właśnie nawet byłego polityka Partii Zielonych się w pewnych obszarach zbiegają.
Ale to była, panie profesorze, to była cecha homo sovieticos, co innego w domu, co innego na zewnątrz, co innego w prywatnej rozmowie, co innego w publicznym wystąpieniu czy we wspólnym głosowaniu.
Tak. I to jest właśnie uderzające. Na przykład, no, kiedy koleżanka z CSU, która zawsze chodzi z krzyżykiem na piersiach, mówi do mnie, że ona by chciała, żeby chrześcijaństwo było bardziej widoczne tutaj w instytucjach unijnych, w Unii Europejskiej. A potem chcemy rozpocząć dyskusję na temat Domu Historii Europejskiej, gdzie chrześcijaństwo jest tylko potraktowane jako prehistoria obecnej Europy, a prawie nie ma Jana Pawła II, jest tylko zaznaczony jednym małym obiektem. No i rzekomo przecież najsilniejszą partią są chrześcijańscy demokraci tutaj, no to wtedy tej dyskusji się już nie chce, prawda, bo to właśnie jest zbyt, jak się mówi, zbyt kontrowersyjne, prawda, po co ruszać i skutecznie tam inne dwie koleżanki, w tym jedna właśnie z chrześcijańskiej, rzekomo chrześcijańskiej demokratycznej partii, blokuje dyskusję na ten temat. I tak jest w wielu sprawach, w których na przykład my w polityce energetycznej proponujemy rozwiązania takie, które dają więcej kompetencji w komisji, w interesie ogólnym Europejczyków, a kraje, które uchodzą, na przykład jak Niemcy za takie, prawda, które zawsze występują na rzecz interesu ogólnego, no w gruncie rzeczy pchają naprzód swój egoistyczny interes wymierzony przeciwko bezpieczeństwu energetycznemu Europejczyków. No takie jak Nord Stream 2, ale to jest tylko jeden z przykładów tak naprawdę. I to jest ta rozbieżność między prawdziwą polityką, realną, tym co się dzieje, prawda, a tą ideologią. To rzeczywiście przypomina czasami, prawda, tę ideologię dyktatury proletariatu, a z drugiej strony pałowanie robotników czy tłumienie strajków, czy uniemożliwianie organizacji pracowników, związki zawodowe, jakie przeżywaliśmy w czasach komunizmu. Oczywiście nie powinniśmy przesadzać z tą analogią, prawda, ale nie ma tu żadnych, prawda, masowych represji, chociaż zdarzają się takie przykre sceny jak w Katalonii, no ale rzeczywiście jest jakiś element wspólny, no coś, co nam, którzyśmy żyli w tamtym systemie, no to dla nas jest nie do przyjęcia.
Patrzę na moje notatki. Wybory włoskie, pytanie, czy pani kanclerz Merkel będzie stała na czele rządu mniejszościowego, czy też się uda zbudować wielką koalicję i jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji popierającej Komisję Europejską. Wybór, na które z tych pytań pan profesor na zakończenie chce odpowiedzieć, należy do pana.
No jeżeli chodzi, właśnie ważą się teraz losy wielkiej koalicji. Ja myślę, że to, co się dzieje w Niemczech, jest też dla nas bardzo ważne, bo też pokazuje właśnie, że pewien układ sił, który był do tej pory, się wyczerpuje i ja myślę, że na tym polega też nadzieja, prawda, na zmianie, na tym, że ożywiło się społeczeństwo obywatelskie w wielu krajach.
I zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:29, a w telefonach komórkowych, w komputerach i w radioodbiornikach teraz zaśpiewa Supertramp. To był zespół Supertramp, a informacja, może nie z ostatniej chwili, ale z dnia wczorajszego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczęła prace związane z przygotowaniem ogłoszenia na częstotliwość 87,8 UKF w Warszawie i 95,2 w Krakowie. Planowane ogłoszenie dotyczyć będzie tych dwóch częstotliwości. Jest godzina 7:34. Dzisiaj jest 2 marca. Słuchają państwo Poranka Wnet. na chwilę przenosimy się do Wrocławia. Przy telefonie jest Krzysztof Kunert, dziennikarz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych wczoraj we Wrocławiu wyglądały?
No te obchody były i są i będą we Wrocławiu, ponieważ trwają kilka dni, są bardzo uroczyste od kilku lat. A to pewnie dlatego, że wokół tych obchodów zorganizowały się, czy te obchody organizują oddolne, różne, przeróżne inicjatywy, jak Stowarzyszenie Odra Niemen, czy Inicjatywa Historyczna. I to trwa od wielu lat. A jak organizują takie wydarzenia, właśnie inicjatywy, środowisko oddolne, no to one są żywe, spontaniczne, bardzo szczere. We Wrocławiu każdego roku uczestniczy w tych obchodach coraz więcej osób. Przykład. Wczoraj mróz minus 14 stopni wieczorem, a we Wrocławiu kilkaset młodych osób uczestniczyło w specjalnym Marszu Pamięci poświęcony w tym roku rodzinie Lazarowiczów. Wcześniej również bardzo dużo osób było na cmentarzu osobowickim. Tam są takie dwie słynne kwatery, kwatera 81A, kwatera 120. To są miejsca, gdzie są pochowani ponad 800 osób, pochowanych osób, które zostały no, zamordowane w stalinowskim wówczas więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej. I są jedyne miejsca w Polsce, które są zachowane właśnie jeszcze z tego okresu stalinowskiego. Ale te obchody nie skończyły się wczoraj, ponieważ dzisiaj jeszcze wieczorem będzie Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli takie śpiewanie pieśni patriotycznych. Uwaga, z kuratorem dolnośląskim, byłym dyrektorem 17 LO, historykiem panem Romanem Kowalczykiem, który od lat sam śpiewa, zachęca do tego, żeby śpiewała z nim młodzież i przyciąga tłumy. Więc te obchody we Wrocławiu się nie skończyły jeszcze.
We Wrocławiu obchody się nie skończyły, ale dzisiaj po raz ostatni ten Kurier Wnet lutowy jest ostatnim numerem i w tym numerze jest, znaczy za chwilę, co chciałem powiedzieć, że dziś do drukarni trafia kolejne wydanie Kuriera Wnet, a w tym Kurierze Wnet, który odchodzi do przeszłości, jest artykuł Krzysztofa Kunerta na temat politycznej sytuacji we Wrocławiu. Jaka ona jest?
No, ta polityczna przyszłość, ta najbliższa polityczna przyszłość jest bardzo dynamiczna, powiedziałbym zmienna. Chodzi przede wszystkim o tą przyszłość związaną z wyborami samorządowymi. Kampania już ruszyła. No, gdzie ruszyła? Zwłaszcza ruszyła w środowiskach, które Wrocławiem czy Dolnym Śląskiem rządzą. One są świetnie zorganizowane. To są środowiska, które są związane z Platformą Obywatelską, która oczywiście także i we Wrocławiu podlega przeróżnym zmianom, erozjom. Wykształciły się odrębne ruchy, tak zwane samorządowe, ale to wszystko jest związane jakby z Platformą Obywatelską. I tutaj poszczególni kandydaci ruszyli do boju. Ja już w swojej skrzynce pocztowej znajduję ulotki właśnie tych kandydatów. I to jest ta strona dynamiczna, ta strona atakująca, ta strona nadająca ton. Zresztą od lat we Wrocławiu. Natomiast co robi prawica wrocławska? Prawica wrocławska, można powiedzieć, zajmuje się sama sobą. Zajmuje się sama sobą i to też jest pewna sytuacja, która we Wrocławiu trwa od niemałego czasu, chociaż z jednej strony, kiedy mówimy o prawicy we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, możemy podać uśrednione sondaże CBOS-u, gdzie partia Jarosława Kaczyńskiego, to są uśrednione sondaże z 2017 roku dotyczące preferencji partyjnych. I proszę sobie wyobrazić, że partia Jarosława Kaczyńskiego no, wygrywa z Platformą w jej mateczniku 32-27%, ale to się jakby nie przekłada na tą rzeczywistość już konkretu politycznego. On jest cały czas właśnie, wygląda to tak, że te środowiska prawicowe, a PiS jest tutaj przecież we Wrocławiu najmocniejszy, no, wyglądają tak, jakby cały czas był obijany w narożniku ringu. Może konkretnie, kto jest kandydatem. No to jeśli chodzi o te środowiska liberalne, no tutaj takim głównym kandydatem Platformy Obywatelskiej, tej Platformy Grzegorza Schetyny, jest profesor Alicja Chybicka, to jest pani poseł, i sondaże dawały jej bardzo no, wysokie notowania, bez mała 50 czy nawet 60% swego czasu, ale no, wszystko się zmieniło, kiedy pani poseł nie wzięła udziału w głosowaniu nad obywatelskim projektem ustawy liberalizującej prawo do aborcji. To państwo pewnie pamiętacie, kilka tygodni temu słynna sytuacja. Pani poseł była w Sejmie, brała wcześniej udział w czarnych protestach. We Wrocławiu te czarne protesty zgromadziły nawet po 17 tysięcy osób. To bardzo dużo jak na Wrocław i na te czasy, które no, jakby nie są skore do tego, żeby organizować takie czy inne protesty. Więc 17 tysięcy osób we Wrocławiu to bardzo, bardzo dużo. No i pani poseł brała udział w tych wszystkich inicjatywach, natomiast nie wzięła udziału w głosowaniu. Potem dość no, naiwnie tłumaczyła się, że sądziła, że jej głos nic nie znaczy. To oznacza, że jej sytuacja, pozycja polityczna tutaj we Wrocławiu no, została nadszarpnięta. Ona dalej jest w grze, ale czy łatwo jej będzie zostać prezydentem? No tego już nie powiedziałbym. Są różne inne nazwiska jeszcze po tej stronie, nazwijmy to szeroko rozumianego nurtu liberalnego. Natomiast cały czas w tle gdzieś krąży nazwisko Bogdana Zdrojewskiego, byłego prezydenta Wrocławia. Tutaj w ogóle Wrocław jest takim miejscem, gdzie na hasło właśnie Zdrojewski, no to można bardzo dużo politycznie ugrać. Przykładem jest żona polityka PO, Barbara Zdrojewska, która no bez wysiłku, większego wysiłku zdobywała kolejne funkcje w magistracie, sejmiku, obecnie jest senatorem. Pan minister, pan europoseł cały czas się zastanawia, ale gdyby realnie zaczął kandydować, rozpoczął kampanię, myślę, że nie miałby we Wrocławiu przeciwników. Uwaga, z jednym zastrzeżeniem. Jeżeli zacząłby kampanię robić Zdrojewski, być może do gry wróciłby sam prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który zadeklarował już wiele miesięcy temu, że nie będzie kandydował teraz w tych wyborach samorządowych, ale czy to się nie zmieni,
zobaczymy.
Tego do końca nie
wiadomo. A jedno nazwisko z prawej strony kandydata potencjalnego Prawa i Sprawiedliwości. Kto jest tam?
Wszystko wskazuje na to, że tym kandydatem będzie Mirosławia Stachowiak-Różecka, pani poseł obecna, a ponad 3 lata temu osoba, która no bardzo, bardzo wyraźnie zagroziła Rafałowi Dutkiewiczowi. Ona w drugiej turze, no w ogóle we Wrocławiu doprowadzenie do drugiej tury w wyborach prezydenckich to był już wielki wyczyn. W drugiej turze przegrała 17 tysiącami głosów. Krytycy mówią, że te 17 tysięcy głosów to nie jest znowu wcale tak mało. Mało tego, wokół kandydatki Prawa i Sprawiedliwości wówczas zebrała się cała taka energia mieszkańców, którzy byli po prostu, czy powiedzmy, nadal są wściekli na władzę Wrocławia. No bo te władze Wrocławia, czy rozwiązują problemy mieszkańców? No właśnie, i tu jest pytanie. Moim zdaniem nie do końca tak się dzieje. Nawet kontrkandydaci z Platformy Obywatelskiej też wskazują na zadłużenie miasta, też wskazują na komunikację, która jest w komunikację miejską, drogi. Ostatnio wykoleił się tramwaj we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej. Naprawa torów zajęła 4 godziny i tysiące ludzi spóźniło się do pracy. Natomiast MPK nie widzi tutaj większego problemu, mówiąc, że te tory po prostu są stare. A więc tych problemów we Wrocławiu jest dość dużo.
i o tych problemach na pewno będziemy w Porankach Wnet rozmawiać i na pewno trafimy z porankiem do Wrocławia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Kunert był gościem Poranka Wnet, wrocławski znany dziennikarz. Na zegarze godzina 7:44. Pozdrawiamy wszystkich znajomych we Wrocławiu. Na zegarze godzina 7:45. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 2 marca, a w Poranku Wnet teraz zaśpiewają Dorsi.